Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Kochani, witam Was bardzo serdecznie w ten świąteczny poranek. I co można zrobić na dzień dobry? Na dzień dobry można zrobić tylko jedną rzecz, a mianowicie życzyć Wam wszystkim, którzy nas oglądacie, którzy jesteście z nami, życzyć Wam dobrych, wesołych świąt, abyśmy trochę odpoczęli od tego klimatu, w którym jesteśmy cały czas. I to, czego chcę Wam życzyć na nadchodzący również rok, to tego, abyśmy żyli w innym świecie niż prawie przez cały rok 2020, abyśmy mogli normalnie funkcjonować, normalnie się poruszać, normalnie pracować i normalnie żyć. Tego Wam życzę z całego serca i życzę Wam również zdrowia, abyśmy dbali o siebie, aby absolutnie nic złego nie przydarzyło się ani Wam, ani Waszym bliskim. Kochani, w ten wyjątkowy poranek, w ten świąteczny dzień, świąteczny czas, nie można mówić w kościele, nie można mówić na kazaniu o niczym innym, jak o głównym bohaterze tych świąt, a mianowicie o Jezusie Chrystusie. Wielu ludzi mówi na temat, dlaczego Pan Jezus umarł, a więc to ma niesamowite znaczenie, dlaczego Pan Jezus umarł, ale mało ludzi zastanawia się, dlaczego Jezus w ogóle przyszedł na ziemię. A studiując ten temat, czytając na temat powodów, dla których Jezus przyszedł na ziemię, to chcę Wam powiedzieć szczerze, że można by o tym mówić godzinami. Można by o tym mówić godzinami. Można by wysunąć kilkadziesiąt różnych punktów i powodów, dla których Jezus przyszedł. Ja chciałbym dzisiaj dotknąć kilku kluczowych rzeczy, kilku kluczowych powodów, dlaczego Pan Jezus przyszedł na ziemię. Pierwsza istotna rzecz przyjścia Chrystusa na ziemię 2000 lat temu. Pierwsza rzecz jest taka, że to był wybór Pana Jezusa. Nikt nie zmusił Chrystusa do tego, aby On przyszedł na ziemię, ale to był Jego wybór. Jak wiemy, doktryna chrześcijańska zakłada, że Bóg jest jeden w trzech osobach. Jest Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg, czyli Chrystus, i jest Bóg, czyli Duch Święty. To jest jeden Bóg w trzech osobach. I list do Filipian, drugi rozdział, wersety od 6 do 8, Biblia powiada tak. On, choć istniał w tej postaci, jest mowa o Chrystusie, w tej postaci co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci i to śmierci na krzyżu. Chrystus jest opisany w taki sposób, apostoł Paweł w liście do Filipian opisał przyjście Chrystusa w taki sposób, że to był Jego wybór. To był Jego wybór, to była Jego decyzja, niczym nie wymuszona. A więc co wydarzyło się, co się stało i po co przyszedł Chrystus na ziemię, jaki to ma związek z nami? Jaki to ma związek z nami? Po pierwsze, Chrystus przyszedł, aby usunąć błędną koncepcję Boga w ludzkich umysłach. On przyszedł, aby usunąć błędną koncepcję Boga w naszych umysłach, w ludzkich umysłach. My jako ludzie mamy różne pojęcie na temat Pana Boga. Myślimy o Bogu w różnoraki sposób i te koncepcje bardzo często są sprzeczne z tym, co mówi Boże Słowo, z tym, co mówi Biblia. Chrystus, kiedy przyszedł na ziemię, to objawił nam, jaki naprawdę jest Bóg. Kim On naprawdę jest. I pomimo tego, że żyjemy w kraju chrześcijańskim, pomimo tego, że Polska według Wikipedii, według statystyk jest krajem chrześcijańskim, to ja słyszałem tyle rzeczy na temat tego, kim jest Bóg i tyle rzeczy na temat tego, co On czyni, że nie trzeba być geniuszem, aby dojść do wniosku, że Bóg musi być jakimś potworem. Potworem, który zsyła choroby, potworem, który zabiera ludzi, potworem, który zabija ludzi, potworem, który nie ma nic innego do roboty, jak tylko łapanie ludzi na grzechach i karanie ich za to. To jest bardzo popularna koncepcja Pana Boga, ale ona nie ma nic wspólnego z tym, kim naprawdę jest Bóg. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, wersety od 1 do 18, Jan napisał tak, Boga nikt nigdy nie widział. Nikt nigdy nie widział Boga. Objawił go On, jest mowa o Chrystusie, jedyny zrodzony Bóg, który jest w łonie Ojca. Jan mówi w bardzo prosty sposób. Boga nikt nigdy nie widział. Objawił go On. Objawił go Chrystus. Jedyny zrodzony Bóg, który jest w łonie Ojca. Chrystus objawił nam, jaki jest Bóg. Chrystus pokazał nam, kiedy chodził po ziemi, pokazał nam, jaki jest Bóg. Czytając Ewangelię Mateusza, Marka, Łukasza bądź Jana, czytamy opis Chrystusa, który jest Bogiem. A więc zadając sobie pytanie, na które Hindusi czy muzułmanie nie mają odpowiedzi, mianowicie, jaki jest ich Bóg? Jaki jest Bóg w hinduizmie? W hinduizmie są miliony bogów. W islamie Bóg, który jest Allahem, trudno jest zdefiniować, jaki On naprawdę jest. Są jakieś wyuczone regułki na temat tego, jaki jest Allah, ale de facto nie ma, ludzie nie mają pojęcia, kim jest Bóg. Nigdy nie widzieliśmy Allaha na ziemi. Człowiek nigdy nie widział Allaha na ziemi. A więc Chrystus, przychodząc na ziemię, pokazał nam, jaki jest Bóg. Czytając Ewangelię, możesz widzieć, jaki jest Bóg. Możesz widzieć, w jaki sposób On zwracał się do ludzi. Możesz widzieć Jego podejście do ludzkiej krzywdy. Możesz widzieć Jego podejście do choroby. Możesz widzieć Jego podejście do nałogów i zniewoleń. Możesz obserwować, że tak naprawdę Chrystus przyszedł po to, aby pomagać człowiekowi, aby go zbawić. Nie przyszedł, aby go potępić, ale przyszedł, aby go zbawić. I możemy to obserwować. Ewangelia Jana, 14 rozdział, wersety od 8 do 9. Pojawia się jeden z uczniów Chrystusa, który nazywa się Filip. I on mówi tak: Panie, pokaż nam Ojca, pokaż nam Boga Ojca, a to nam wystarczy. Jezus odpowiedział: tyle czasu jestem z wami i jeszcze mnie nie poznałeś, Filipie? I posłuchaj tego, co mówi Chrystus. Kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Chrystus powiedział do swoich uczniów, konkretnie powiedział do Filipa: ktokolwiek widział mnie, widział Ojca. To jest tak niesamowity werset, to jest tak niesamowita wypowiedź Chrystusa, że ja jako człowiek tutaj żyjący na ziemi mogę sobie wziąć Nowy Testament, mogę sobie wziąć Ewangelię Mateusza, Marka, Łukasza bądź Jana i mogę czytać o prawdziwym Bogu. Mogę czytać o tym, jakim On naprawdę jest. Bo ktokolwiek widział Jezusa, ten widział Boga Ojca. A więc jeśli się zastanawiasz, jaki jest Bóg, wystarczy, że o Nim poczytasz. Wystarczy, że o Nim poczytasz i zobaczysz, jakie jest Jego podejście względem człowieka. To, co zobaczysz w Bożym Słowie, to, co zobaczysz w Ewangeliach, a to, o czym często mówią ludzie, to są dwie zupełnie inne rzeczy dotyczące tego, kim jest Bóg. Kiedy czytamy w Dziejach Apostolskich w 10 rozdziale i 38 wersecie, kiedy autor Dziejów Apostolskich opisał życie Chrystusa w taki sposób. Wiecie o Jezusie z Nazaretu, że Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą. Wiecie też, że wszędzie, gdzie chodził, po pierwsze, czynił dobrze, po drugie, leczył wszystkich dręczonych przez diabła, a działo się tak dlatego, że był z nim Bóg. Chrystus jest opisany w taki sposób, że On chodził i czynił dobrze. Gdziekolwiek pojawiał się Chrystus, czynił dobro. On uzdrawiał, On uwalniał i tak wyglądało całe 3,5 roku służby Chrystusa tutaj na ziemi. Bardzo często my myślimy, my postrzegamy Pana Boga, że On jest tym, który zabrał nam bliskich, że On jest tym, który zesłał na mnie chorobę, że On jest tym, który spowodował jakieś nieszczęście w moim życiu. Potrzebujesz przeczytać Ewangelię Mateusza. Wystarczy ci Ewangelia Mateusza, aby zrozumieć, jaki jest Bóg. Bóg jest Bogiem. Bóg jest Bogiem, który czynił dobro. Pokazał nam przez Jezusa Chrystusa, jaki On jest. On czynił dobro. On uzdrawiał, On uwalniał. Jego koncentracja była na tym, aby pomóc człowiekowi. Nie tylko pomóc mu na ziemi, ale również, aby zbawić jego życie. Drugi powód, dla którego przyszedł Chrystus na ziemię to to, aby usunąć dystans pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Aby usunąć dystans pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Ewangelia Mateusza, 1 rozdział, 22 werset do 23, Biblia mówi tak. To wszystko stało się po to, by wypełniła się zapowiedź Pana przekazana za pośrednictwem proroka. I teraz jest zapowiedź narodzin Chrystusa. Oto pocznie dziewica, jest mowa o Maryi, urodzi ona syna i nadadzą mu imię Emanuel, co oznacza Bóg z nami. Chrystus został, to zostało zapowiedziane w proroctwach, że pojawi się Mesjasz, że pojawi się Mesjasz, że pojawi się Bóg, któremu na imię Emanuel, co oznacza, że Bóg jest z nami. Chrystus zostawił niebo i przyszedł na ziemię, aby czynić ludziom dobrze, aby ich uzdrawiać, aby ich uwalniać, aby wskazać im drogę zbawienia, a on sam był tą drogą zbawienia. Ale znamienne jest jego imię Emanuel, które oznacza, że Bóg jest z nami. I powiem ci tak, ty w swoim życiu albo żyjesz z Chrystusem, którego definicją jest to, że Bóg jest z nami, albo żyjesz osobno bez Boga i Bóg nie żyje z tobą, bo ty go nigdy nie zaprosiłeś do swojego życia. I chcę wam pokazać pewien fragment z Ewangelii Marka, 6 rozdział 45 do 48 wersetu. Jest mowa o Chrystusie i Biblia mówi tak. Zaraz potem wymógł na swoich uczniach, żeby wsiedli do łodzi i popłynęli przed nim na drugą stronę jeziora w kierunku Betsaidy. A jego zostawili, aby rozpuścił tłum. Po rozstaniu z ludźmi odszedł na górę, chciał się pomodlić. Tymczasem nastał wieczór, łódź była na środku jeziora, a on sam był na lądzie. Wówczas zobaczył ich, jak walczą przy wiosłach, gdyż wiatr mają przeciwny. I około 4 nad ranem przyszedł do nich po falach i chciał ich wyminąć. Mamy historię, kiedy Chrystus powiedział uczniom, aby oni wypłynęli. Oni płynęli. I nagle zepsuła się pogoda, nagle pojawił się sztorm, pojawiła się burza, a Chrystus ciągle był na lądzie. I w pewnym momencie widzimy Chrystusa, który idzie po wodzie. I to, co jest dla mnie szokujące w tej historii, może widzisz to pierwszy raz, że Chrystus chciał ich wyminąć. Z jednej strony Chrystus był bardzo blisko nich, a z drugiej strony chciał ich wyminąć. Co to oznacza? Oznacza, moi drodzy, to jedną rzecz. Gdyby uczniowie finalnie, pokażę wam koniec tej historii, gdyby nie zaprosili Chrystusa do swojej łodzi, to Ewangelia Marka skończyłaby się na 6 rozdziale. Bo nie byłoby już o czym pisać, bo w sensie dla uczniów Chrystusa. Nie byłoby już o czym pisać. Oni by zginęli, oni by się potopili, gdyby oni nie zawołali do Chrystusa, żeby on im pomógł. Wielu ludzi traktuje Boga totalnie na odległość. To nie jest dla nich Emanuel, który Bóg jest z nimi, ale to jest dla nich Bóg, który jest jakąś koncepcją. Bóg, który jest jakimś religijnym obowiązkiem. Bóg, który wydaje nam się, że można go potraktować świątecznie, a więc są święta, a więc poświęcę temu komuś trochę uwagi i pójdę do kościoła. Później będzie Wielkanoc, to znowu pójdę do kościoła i mniej więcej tak wygląda przeciętne życie wielu ludzi w Polsce. Później jesteśmy zdziwieni, że nasze łodzie, czyli nasze życie, wygląda tak, jak wyglądała łódź uczniów. Pojawiają się sztormy, pojawiają się burze, wszystko się psuje w naszym życiu, pojawiają się nieszczęścia i jedyne, co jesteśmy w stanie robić, to panikować i mieć świadomość, że to wszystko zaraz się skończy, bo już jest po nas. Ale to nie musi tak wyglądać. Możesz być jak uczniowie w drugiej fazie, którzy zaprosili w końcu Chrystusa do swojej łodzi. Oni w końcu zaprosili Chrystusa do swojej łodzi. Kiedy zapraszasz Chrystusa do swojej łodzi, to miej świadomość. Miej świadomość, że Jezus w naszej łodzi ubiera nasze życie w kontekst znaczenia. Kiedy zapraszasz Chrystusa do swojego życia, aby On prowadził twoje życie, nie tak dwa razy w roku, ale żeby On prowadził twoje życie każdego dnia, to wtedy twoje życie jest ubrane przez Niego w kontekst znaczenia. Twoje życie zaczyna mieć znaczenie. Ty zaczynasz z Chrystusem odkrywać. On będzie ci to pokazywał. On będzie ci to objawiał. On będzie to odkrywał przed tobą, że twoje życie ma jakiś sens, że twoje życie ma jakieś znaczenie. Że ty się nie urodziłeś na planecie Ziemia po to, aby się urodzić, przebrnąć przez to życie, a potem umrzeć. Na tym nie polega sens egzystencji człowieka. Ty się urodziłeś po coś. Zostałeś przez Boga stworzony i zaplanowany, zanim jeszcze pojawiłeś się na planecie Ziemia, Bóg zaplanował twoje przeznaczenie, Bóg zaplanował twój sens. Jeśli ty nie zaprosisz Chrystusa do swojej łodzi, to mam dla ciebie złą wiadomość. Zła wiadomość polega na tym, że możesz nigdy nie odkryć do końca swojego życia sensu i sensu znaczenia w twoim życiu. Twoje życie może być bez sensu. Ciągle i ciągle będzie ci czegoś brakować. Możesz mieć mnóstwo pieniędzy i ciągle będzie ci brakować. Możesz mieć mnóstwo znajomych i ciągle będzie ci kogoś brakować. Możesz mieć wspaniałe małżeństwo, wspaniałą rodzinę, wspaniałe dzieci, możesz mieć wspaniały dom, ale jeśli Chrystusa nie będzie w twojej łodzi, to twoje życie nie będzie miało znaczenia, do którego zostałeś stworzony. Dobra wiadomość jest taka, mój drogi, że możesz zaprosić Go do swojego życia i ja pod koniec tego kazania dam Ci szansę, aby Chrystus znalazł się w centrum twojego życia. Kiedy zapraszasz Chrystusa do swojej łodzi, zapraszasz Go do swojego życia, to Jezus w naszej łodzi ubiera nasze życie w kontekst właściwej tożsamości. Ludzie całe życie zastanawiają się, kim oni są. Próbując odkryć swoją tożsamość, bardzo często budują tą tożsamość w oparciu porównać z innymi ludźmi. Porównują się w taki sposób, że porównując się z innymi ludźmi, to albo będziesz lepszy od nich, albo będziesz gorszy od nich. Jakkolwiek czy jedna, czy druga postawa, czy jedno, czy drugie porównanie doprowadzi cię donikąd, jeśli ty nie wiesz, kim naprawdę jesteś. Tylko z Chrystusem jesteś w stanie odkryć to, kim naprawdę jesteś. Naprawdę kim jesteś, bo kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, w tym momencie stajesz się synem Boga albo stajesz się córką Pana Boga. Kiedy poddajesz Mu swoje życie, twoje znaczenie, nie tylko twoje znaczenie nabiera sensu, ale przede wszystkim twoja tożsamość się zmienia. On nadaje sens twojej tożsamości. On daje ci pełną akceptację. On przebacza ci całkowicie wszystkie grzechy, które wyznajesz przed Nim, kiedy Go zapraszasz do swojego życia. I On odnawia cię i On odkrywa twoją prawdziwą tożsamość i prawdziwe to, kim jesteś. Tyle książek ludzie piszą na ten temat, aby być tym, kim naprawdę jesteś. Aby wyrażać siebie. Powiem ci tak. Kiedy nie znasz Boga, wyrażasz tylko jakąś swoją wersję. Kiedy nie znasz Boga, nie potrafisz do końca być sobą. Dopiero z Chrystusem twoje życie łapie właściwą tożsamość. Kiedy zapraszasz Chrystusa do swojego życia, to Jezus w twojej łodzi ubiera nasze życie w kontekst prawdziwego bezpieczeństwa. Smutna historia całego roku 2020. Według statystyk umarło 50 tysięcy ludzi więcej, porównując to do roku 2019. I wiem, że niektórzy z nas być może straciliście swoich bliskich, być może straciliście kogoś, kto był waszym przyjacielem, znajomym z pracy, sąsiadem. Ja próbuję się zastanawiać nad każdą śmiercią człowieka w taki sposób, czy ten człowiek odnalazł swoje bezpieczeństwo w Chrystusie. Bo niebezpieczne jest życie, szczególnie teraz, niebezpieczne jest życie, kiedy w naszej łodzi, kiedy w naszym życiu nie ma Chrystusa. Chrystus nie daje ci tylko bezpieczeństwa tutaj na ziemi, ale On daje ci bezpieczeństwo życia, które jest o wiele dłuższe. O wiele dłuższe, tak de facto nigdy nie kończące się w momencie, kiedy już nas tutaj nie będzie. Kiedy Chrystus nie płynie z tobą w łodzi, kiedy ty nie zaprosisz Go do swojego życia, powiem ci, że jesteś naprawdę w niebezpiecznym miejscu. Że jesteś naprawdę w niebezpiecznym miejscu. Że nie wiesz, co się stanie w sytuacji, kiedy zachorujesz, okaże się, że nie ma już dla ciebie wyjścia. Czy ty jesteś pojednany z Bogiem? Czy Chrystus jest w twojej łodzi? Chrystus daje ci pełne bezpieczeństwo na ziemi, że cokolwiek by się nie działo, On jest z tobą. On wyciągnie ci, on ciebie wyciągnie z problemów, on ci pozwoli przejść przez sytuacje, które są w twoim życiu, przez trudności, przez wyzwania. On jest z tobą, nie jesteś sam. Ale to, co najważniejsze i to, co staje się coraz, co się stało bardzo namacalne w roku 2020, myślę, że dla niektórych z nas, to co w chwili śmierci? Gdzie będziesz? Czy jesteś pewien tego, gdzie będziesz, kiedy umrzesz? Niektórzy ludzie mówią, że no ja będę w czyśćcu. Naprawdę istnieje takie miejsce jak czyściec? Gdyby istniało takie miejsce jak czyściec, to Biblia o tym by coś nam powiedziała. Chrystus ciągle mówił o dwóch miejscach. Mówił o niebie i mówił o piekle. Piekło nie zostało stworzone dla człowieka, tylko zostało stworzone dla zbuntowanych aniołów. Ale w wyniku buntu człowieka, w wyniku niepoddania człowieka, w wyniku tego, że człowiek żył po swojemu, piekło niestety również może stać się miejscem dla ludzi, ale ono nie zostało stworzone dla ludzi. Czy ty jesteś, czy ty się czujesz bezpiecznie w swoim życiu? Czy ty się czujesz bezpiecznie w swoim życiu? Czy jesteś przygotowany na najgorsze w swoim życiu? Potrzebujesz Chrystusa w swoim życiu. Potrzebujesz Go zaprosić do łodzi twojego życia. Ewangelia Marka, 6 rozdział, 51 werset. Ta cała historia kończy się w taki sposób. Jezus chciał ich wyminąć. Chciał wyminąć swoich uczniów. Uczniowie walczą, aby przetrwać. I gdy wszedł do nich, do łodzi, wiatr ustał, a oni wręcz zastygli w zdumieniu. A gdy wszedł do nich do łodzi, wiatr ustał, a oni wręcz zastygli w zdumieniu. To jest ciekawe, że w momencie, kiedy człowiek zaprasza Chrystusa do swojego życia, w momencie, kiedy człowiek poddaje Chrystusowi swoje życie, pojawia się dokładnie to, co wydarzyło się tutaj na łodzi. Ustaje wiatr. Wiatr niepokoju w twoim umyśle. Wiatr zmartwień w twoim życiu. Ustaje ten wiatr, a oni zastygli w zdumieniu. Ty jesteś zdumiony tym, co się wydarzyło. Bo poddanie swojego życia Chrystusowi, zaproszenie Go do swojego życia, to jest konkretne, namacalne wydarzenie. To jest konkretne, namacalne doświadczenie. Tego możesz wręcz dotknąć. I dzieje się dokładnie to, co stało się na łodzi. Ustaje wiatr. Znika strach przed śmiercią. Pojawia się sens życia. Zaczynasz odkrywać swoje znaczenie. Po co jeszcze Chrystus przyszedł na ziemię? Aby usunąć karę za grzech w życiu człowieka. List do Rzymian, 3 rozdział, wersety od 10 do 12. To jest jeden z wielu wersetów opisujących to, co ja wam za chwilę spróbuję opisać, cytując ten fragment. Nie ma sprawiedliwego ani jednego, nie ma kto by rozumiał, nie ma kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, wszyscy stali się podli, nikt nie dba o dobro, brak choćby jednego. Z perspektywy nieba, z perspektywy Pana Jezusa, na ziemi nie ma ani jednego sprawiedliwego człowieka, który byłby wystarczająco dobry i wystarczająco sprawiedliwy, aby wejść o własnych siłach do nieba. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. I wielu ludzi mówi tak: ja jakiś super dobry nie jestem, ale w wielu rzeczach jestem dobry. Oczywiście popełniam błędy jak wszyscy. To jest takie bardzo popularne powiedzenie: nobody is perfect. Nikt nie jest doskonały. Jakub w swoim liście dotyka tej rzeczy w brutalny sposób, aby pokazać nam jedną rzecz. Jakub chce nam pokazać jedną rzecz i Biblia chce nam pokazać jedną rzecz. Nie możesz sam siebie zbawić. Nie możesz sam siebie zbawić. W oczach Boga jesteś niesprawiedliwy. Jakub w 2 rozdziale 10 wersecie mówi tak: bo gdyby ktoś zadośćuczynił całemu prawu, gdyby ktoś wypełnił wszystkie przykazania, a potknąłby się tylko na jednym przykazaniu, i tak byłby winien naruszenia całości. Tak zupełnie szczerze powiem ci ten fragment w takiej współczesnej wersji. Bo gdybyś wypełnił wszystkie 613 przykazań, bo tyle było w Starym Testamencie, gdybyś wypełnił wszystkie 613 przykazań, a w jednym byś się potknął, jednego byś nie wypełnił, to Jakub mówi, byłbyś winien naruszenia całości. To jest trochę jak z kartoteką policyjną. Jeśli popełniasz jakieś przestępstwo, to zaczynasz mieć kartotekę policyjną. A jeśli nie robisz nic złego, to nie ma kartoteki policyjnej. My niestety jako ludzie, każdy z nas ma kartotekę policyjną. Każdy z nas coś zrobił złego, każdy z nas zgrzeszył, każdy z nas jest grzesznikiem i każdy z nas jest niesprawiedliwy w Bożych oczach. Dlaczego Jakub mówi w tak brutalny sposób? Przecież to jest nielogiczne w taki zupełnie logiczny sposób. No jeśli wypełnię 10 przykazań, a w 11 popełnię błąd, albo jeśli wypełnię 9, a w jednym popełnię błąd, no jak? Przecież większość jest dobra, a tylko w jednym jest problem. Wiecie, dlaczego Jakub tak mówi? Dlatego, że Jakub próbuje pokazać nam to, co próbuje nam pokazać cała Biblia, szczególnie Nowy Testament. Nie możesz się zbawić. Nie możesz sam siebie zbawić. Potrzebujesz Chrystusa, potrzebujesz Zbawiciela i właśnie On przyszedł po to na ziemię. Gdyby człowiek sam mógł siebie zbawić, nie musiał Chrystus by przyjść na ziemię i cierpieć, umierając na krzyżu. Kolejna rzecz jest taka, mówi o tym list do Rzymian, 6 rozdział, werset 23. Gdyż zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem Bożej łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem Bożej łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Wyobraź sobie, co by było, gdyby ten werset skończył się na słowie śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć. Tak funkcjonował cały Stary Testament. Zapłatą za grzech. Za ludzkie grzechy był system ofiarniczy. Były zwierzęta zabijane w świątyni. Śmierć ponosiły zwierzęta za ludzkie grzechy. To była normalna procedura. Człowiek grzeszył i od czasu do czasu szedł do świątyni z jakimś zwierzęciem. Kapłan brał to zwierzę, człowiek w tym momencie wyznawał swoje grzechy i te grzechy w symboliczny sposób spoczęły na tym zwierzęciu, które w tym momencie, kiedy człowiek skończył wyznawać grzechy, to zwierzę zostało podcinane gardło tego zwierzęcia i była przelana krew. Zapłatą za grzech jest śmierć. Za śmierć ponosiły zwierzęta za nasze grzechy. Każdy kwestię grzechu musiał załatwić to sam. Jeśli ja zgrzeszyłem, musiałem ja mieć zwierzę, ja zanosiłem te zwierzę, ja wyznawałem te grzechy i w tym momencie zwierzę było zabijane i była przelana krew. Zapłatą za grzech jest śmierć. Ale Nowy Testament pokazuje nam jeszcze jedną rzecz, że On lecz darem Bożej łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Że On stał się dla nas kimś, my wiemy, że On jest nie tylko Emanuel, Bóg z nami, ale On jest również Barankiem Bożym. Co to znaczy, że Chrystus jest Barankiem Bożym? Barankiem Bożym to oznacza nic innego jak to, że Chrystus stał się ofiarą, doskonałą ofiarą, która została złożona na krzyżu. Tam została przelana krew. Na krzyżu została przelana krew. Aby każdy, kto przyjdzie do Chrystusa i poprosi Go o przebaczenie, aby ten człowiek doznał przebaczenia i aby w tym momencie może zaprosić Chrystusa do swojego życia, może Go zaprosić do swojej łodzi i w tym momencie Chrystus staje się Twoim Zbawicielem, staje się Twoim Panem i płyniesz z Nim. Na jednej łodzi jesteście razem. Nie masz wpływu na to, gdzie, kiedy i jak się urodzisz. Nie masz wpływu, gdzie, kiedy i jak umrzesz. Nie masz na te rzeczy wpływu. Nie masz wpływu na to, gdzie się urodzisz. Nie masz wpływu na to, kiedy się urodzisz. Nie masz wpływu na to, kiedy umrzesz. Nie masz wpływu na to, jak umrzesz. Ale paradoksalnie masz wpływ na to, gdzie spędzisz wieczność. Bo to jest kwestia Twojej decyzji. Masz na to wpływ. Tutaj na ziemi, pomiędzy Twoimi urodzinami i Twoją śmiercią, odbywa się Twoje życie. To jest ten przecinek. Data Twoich urodzin, data Twojej śmierci i pomiędzy tym jest taki przecinek i to jest Twoje życie. I to, gdzie spędzisz wieczność, zależy od decyzji, którą podejmiesz tutaj na ziemi. Chrystus w Apokalipsie w 3 rozdziale i 20 wersecie mówi tak: oto stoję u drzwi, pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną. Posłuchaj jeszcze raz. Oto stoję u drzwi, pukam i jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy te drzwi, to wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną. Nie masz wpływu na to, gdzie się urodzisz. Nie masz wpływu na to, kiedy się urodzisz. Nie masz wpływu na to, kiedy umrzesz. Nie masz wpływu na to, gdzie umrzesz i w jaki sposób umrzesz. Ale Bóg zostawia ci decyzję, którą musisz podjąć ty. Decyzję, która wpłynie na to, gdzie spędzisz całą wieczność. Czy ty chcesz dzisiaj zaprosić Chrystusa do łodzi swojego życia? Nie jesteś w stanie sam zbawić siebie. Żadne praktyki religijne nie są w stanie ciebie zbawić. Żaden kościół nie jest w stanie ciebie zbawić. Żaden pastor, żaden ksiądz nie jest w stanie ciebie zbawić. Jest tylko jedna osoba, która przyszła na ziemię 2000 lat temu, aby oddać swoje życie właśnie po to, abyś ty mógł być zbawiony. Ale decyzja należy do ciebie. Czy chcesz poddać dzisiaj swoje życie Chrystusowi? Czy chcesz zaprosić Go do łodzi swojego życia? Jeśli chciałbyś to uczynić, to chciałbym z Tobą teraz w tym świątecznym nastroju przyprowadzić Cię do Chrystusa i pomóc Ci zaprosić Go do swojej łodzi. To Cię nic nie kosztuje. To kosztowało bardzo wiele, ale nie Ciebie. kosztowało śmierć Syna Bożego na krzyżu, abyś Ty mógł być zbawiony. Czy to przyjmiesz? Co z tym zrobisz? Jeśli chciałbyś oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi, jeśli chciałbyś Mu poddać swoje życie, jeśli chciałbyś Go zaprosić do tej łodzi, to proszę pomóc się ze mną taką prostą, zwyczajną modlitwą. To nie jest żadna mantra, ta modlitwa nie jest święta, ale celem tej modlitwy jest to, abyś przyszedł do Chrystusa i celem tej modlitwy jest to, abyś zaprosił Go do swojego życia, do swojej łodzi. Aby Twoje życie nabrało znaczenia, aby Twoje życie doznało Jego przebaczenia, aby Twoje życie doznało zbawienia, aby Twoje życie przede wszystkim miało to poczucie bezpieczeństwa, które jest nam tak bardzo potrzebne w tym czasie. Nie ryzykuj. Poddaj swoje życie teraz Chrystusowi, jeśli możesz. Pomódl się ze mną w taki sposób. Panie Jezu, ja przychodzę dzisiaj do Ciebie. I wiem, że przez długi czas żyłem zupełnie sam, nie myśląc nawet o Tobie. Ale bardzo chciałbym Cię dzisiaj prosić, abyś był obecny w moim życiu. Chcę Cię prosić, abyś wszedł do łodzi mojego życia. I wiem, że jestem grzesznikiem. Wiem, że potrzebuję Twojego przebaczenia. I proszę Cię, Jezu, abyś przebaczył mi każdy grzech, który popełniłem. Jezu, oczyść moje życie. Oczyść moje serce. I bądź Panem w moim życiu. Jezu, ja wyznaję dzisiaj, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.